Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W ten niedzielny wieczór w studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Sytuacja gospodarcza Polski i Unii Europejskiej w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym będzie tematem naszej dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego spotkania. A w studiu Rozmów Niedokończonych witam pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, europosła i ekonomistę. Proszę wybaczyć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, telewidzów i słuchaczy. Szczęść Boże.
Panie doktorze, trzeba by chyba zacząć od takiego ogólnego pytania, cytując klasyka, cytując Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce?
No, w polityce dzieje się bardzo dużo. Ojciec zacytował tytuł naszej audycji. No, mamy przede wszystkim od ponad pół roku wojnę za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy, można powiedzieć, no, państwem frontowym, choć szczęśliwie te działania wojenne toczą się dosyć daleko od polskich granic. No, ale w związku z tym, że Polska jest swoistym hubem pod każdym względem pomocowym dla Ukrainy, no jesteśmy w zagrożeniu. Zresztą wszystkie kraje, które otaczają Ukrainę, no są objęte takim ryzykiem, co widać, jeżeli chodzi o poziom inflacji, no czy poziom, no, takiego ryzyka związanego chociażby z działalnością gospodarczą. Więc nie ulega wątpliwości, że wojna nas dotyka, choć Bogu dzięki, nie bezpośrednio. No i druga rzecz to jest potężny kryzys energetyczny, który rozpoczął się znacznie wcześniej niż wojna, bo bardzo często, no, jakby mamy taką zbitkę myślową: wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Rzeczywiście wojna na Ukrainie pogłębiła kryzys energetyczny. On zaczął się znacznie wcześniej, ponieważ Putin, przygotowując się do tej wojny, a przygotowywał się bardzo długo, doprowadził do destabilizacji sytuacji na rynkach energetycznych. W grudniu poprzedniego roku, a więc na 3 miesiące przed wojną, gaz na rynku europejskim kosztował 15 razy więcej niż rok wcześniej. 15 razy więcej. To w oczywisty sposób przekładało się na ceny pozostałych nośników energii. Szczęśliwie, no, nie wiem, ropa naftowa nie podrożała o tyle, bo to by było wręcz niewyobrażalne. Podrożał także węgiel, podrożała także energia ze wszystkich tych czynników. I to w oczywisty sposób rzutuje na właśnie chociażby poziom inflacji. 75% mniej więcej wielkości inflacji to są właśnie te czynniki zewnętrzne, a więc głównie energetyczne, a także ceny żywności, no bo jeżeli mamy drogą energię, drogie paliwo, w konsekwencji drogie nawozy, to rośnie także, rosną ceny żywności. No i w oczywisty sposób to wpływa na sytuację we wszystkich krajach europejskich, ale w szczególności tych, które leżą blisko Ukrainy. Bo tutaj nakładają się te procesy właśnie negatywne, o których mówię, i do tego dodatkowo to ryzyko związane z wojną toczącą się za naszą granicą. No i oczywiście na tym tle mamy działania Unii Europejskiej, która, jeżeli chodzi o te podstawowe, że tak się wyrażę, kierunki, na razie ich nie zmienia. Mam tu na myśli tę politykę, tak zwaną zieloną politykę, w tym w szczególności w energetyce. Więc destabilizacja rynków energetycznych przez Putina nałożyła się na taką destabilizację powodującą coraz większe zapotrzebowanie na gaz. No bo zielona energetyka, wiemy, jeżeli nie wieje i nie świeci, to systemy energetyczne we wszystkich krajach muszą być czymś stabilizowane. W Polsce ciągle jeszcze mamy duży udział energii z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. Na zachodzie tej energetyki jest mniej, tam tym stabilizatorem jest gaz. No i w związku z tym, że te nośniki energii gwałtownie drożeją, więc im więcej zielonej energii, tym bardziej ruchomy ten system energetyczny i wymagający gigantycznego zasilania zewnętrznego. To wszystko rzutuje na to, co mamy w Polsce, w całej Europie, w tym także w Polsce, no ale szczęśliwie ze wszystkimi tymi, że tak się wyrażę, czynnikami jakoś dajemy sobie radę, choć zdaję sobie sprawę, bo przecież spotykam się z ludźmi w różnych sytuacjach, że sytuacja jest rzeczywiście trudna, no bo wszyscy patrzą przez pryzmat tego, co dzieje się z ich bieżącymi wydatkami. I co więcej, ten taki niepokój no, dręczy wszystkich, jak ten konflikt się potoczy, czy będzie zawarty pokój, na jakich warunkach, czy to będzie w jakiś sposób nas dotykało, czy ta wojna, nie daj Boże, się rozszerzy. To wszystko rzeczywiście powoduje, no takie mówiąc najoględniej, nie najlepsze nastroje. No do tego mamy jeszcze opozycję, no w każdym kraju demokratycznym mamy opozycję, ale mamy opozycję specyficzną, która jakby nie bierze pod uwagę tych wszystkich czynników, o których powiedziałem, a przynajmniej o nich publicznie nie mówi, tylko obciąża odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, przenosi te konflikty z Polski, przenosi na forum europejskie. No i przecież ta blokada środków z KPO, która trwa już ponad rok, ona w dużej mierze jest zasługą naszej opozycji, która, no mówiąc bardzo brutalnie, donosząc na Polskę, spowodowała zablokowanie tych środków.
O tym też między innymi ten temat tak delikatnie, ale jednak poruszyła przewodnicząca Komisji Europejskiej w swoim środowym wystąpieniu. Mówiła tutaj o tym, że praworządność będzie respektowana i będziemy sprawdzali, czy kraje są właśnie, ten mechanizm warunkowości będzie stosowany, więc to był taki, powiedzmy sobie, przytyczek w nos Polsce, pomimo tego, że kilka laurek pani przewodnicząca Polsce wystawiła, ale nim do tego przemówienia w bezpośredni sposób dojdziemy, to ja mam jeszcze takie pytanie. Nie dało się powiedzieć, no dobrze, to my z racji tego, że mamy węgiel, z racji tego, że mamy lasy, to powiedzmy sobie, unowocześnimy te nasze elektrownie, to zrobimy tak, żeby one były zeroemisyjne, doprowadzimy do sytuacji, w której ta emisja dwutlenku węgla i tych wszystkich pyłów gazów cieplarnianych będzie zerowa, ale dalej zostaniemy przy tej naszej stabilnej energii, czy nie?
Proszę ojca, my w tej dziedzinie wykonaliśmy gigantyczną pracę. Zaczynaliśmy, Polska w momencie, kiedy już była członkiem Unii Europejskiej, to ten udział energii wytwarzanej z węgla, jednego i drugiego, sięgał ponad 90%. Teraz ten udział jest znacznie mniejszy. Ale szczęśliwie podchodziliśmy do tego no właśnie spokojnie. No między innymi to wielkie takie porozumienie, które społeczne, które zawarliśmy ze związkami zawodowymi o tym, że będziemy ograniczać wydobycie węgla kamiennego, to stało się no, na dwa lata przed kryzysem. Będziemy ograniczać wydobycie węgla kamiennego do roku 2049. Wtedy, jak to porozumienie zostało w Polsce zawarte, no przecież opozycja skoczyła nam do oczu, chcąc je po prostu wydrapać. Bo chciano, żeby polskie kopalnie zniknęły już w roku 2035, a Lewica nawet mówiła o roku 2030. My podeszliśmy do tego bardziej rozsądnie. Nie dlatego, że chcieliśmy, że jesteśmy co do tego przekonani, tylko dlatego, że mamy do czynienia z tą zieloną polityką. Proszę ojca, powiedzenie, że my chcemy jeszcze, no nie wiem, rok temu, powiedzenie na forum Parlamentu Europejskiego, że my chcemy utrzymać górnictwo węglowe i uważamy, że na tyle je zmienimy, że ono będzie miało ekologiczny charakter, zostałoby uznane za marzenia szaleńca. Węgiel był absolutnie nie do przyjęcia. Węgiel odrzucano. Dopiero teraz, w sytuacji, kiedy brakuje tych nośników energii, a gaz podrażał, tak jak powiedziałem, 15 razy, troszeczkę urzędnicy unijni w Timmermans idą po rozum do głowy i mówią, przejściowo możemy wrócić do węgla. No bo albo się czymś ogrzewamy, albo zamarzniemy. W takiej sytuacji niestety Europa jest. Ale proszę ojca, no to jest wypowiedź no skrajnie już nieodpowiedzialna. Bo jeżeli są programy ograniczania wydobycia, tak, to znaczy, że nie inwestujemy w nowe kopalnie, w nowe szyby. To wymaga czasu i dużych pieniędzy. Więc to nie jest tak, że my odłożyliśmy sobie ten węgiel do jakiegoś składzika. Pan Timmermans, bo mu się odmieniło na skutek sytuacji na rynkach surowcowych, mówi, no to sobie z tego składzika przez dwa lata ten węgiel wyjmujcie, ja wam na to pozwolę. No przecież to, jeżeli zwracamy się do kopalń o zwiększenie wydobycia, to nie możemy to zrobić apelem, tylko musimy wyłożyć, Skarb Państwa musi wyłożyć ogromne pieniądze. Do tego potrzebny jest czas, żeby zainwestować w nowe szyby, w nowe ściany węglowe. I co więcej, no jeżeli zainwestujemy setki milionów złotych, to musimy tym spółkom Skarbu Państwa dać perspektywę wydobycia przez kilkanaście lat, żeby te pieniądze publiczne się zwróciły, bo inaczej to jest prokurator. i wyrok sądowy. No, nie można marnotrawić publicznych pieniędzy. Więc w takiej sytuacji jesteśmy. A pan Timmermans mówi ze spokojem, na 2 lata pozwalam wam wrócić do węgla. No przecież to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność. I to, co się dzieje z nośnikami energii, jakby potwierdziło nieodpowiedzialność tej polityki unijnej. Ale muszę ojcu powiedzieć, że ja nie widzę zmiany podejścia tych głównych odpowiedzialnych za tą politykę. Wszystkie akty prawne związane z tą zieloną energią idą tak, jakby się nic nie stało. Jakby na rynkach surowców energetycznych był spokój, jakby nie było wojny na Ukrainie. To wszystko idzie starym torem. Mówiąc szczerze, idziemy na zderzenie ze ścianą. I to być może nastąpi już tej jesieni i tej zimy.
To właśnie słyszymy o jakichś takich absurdalnych decyzjach rządów, co prawda nie w Unii Europejskiej, ale jednak rządów Szwajcarii, które zakazują ogrzewać domów powyżej pewnych temperatur. Słyszymy o propozycjach blackoutów chociażby, czyli czasu, w którym prąd będzie wyłączany po prostu, bo go nie będzie, więc będzie zmuszanie ludzi do oszczędności. Pani Ursula von der Leyen chwali włoskie fabryki ceramiki, które zmieniają godziny pracy tak, aby korzystać z tańszych opłat za prąd. Dochodzimy do jakiegoś takiego absurdu. Zamiast odwrócić to, co jest do odwrócenia, to próbujemy no, tak naprawdę wmawiać coś, co jest nieprawdziwe.
Jesteśmy generalnie jako ludzie racjonalni. Powinniśmy oszczędzać energię, bo rzeczywiście ta energia z paliw kopalnych no jest jakąś uciążliwością dla środowiska. Już o to się nie kłóćmy. No ale trzeba to robić racjonalnie. To, co się teraz dzieje, namawianie obniżmy temperaturę o parę stopni, no przecież z tych 20 kilku, jak zrobimy 19, to na pewno nam się sytuacja nie pogorszy. No właśnie, pracujmy w nocy, a nie w dzień. Tak, fabryki niech pracują w nocy. Przecież to jest dezorganizacja zarówno życia gospodarczego, jak i społecznego. Politycy mówią o tych oszczędnościach, ale nawołują do absurdu, a próbują ukryć ten absurd, bo on jest konsekwencją ich nieodpowiedzialnej polityki. Jeszcze raz powtórzę, jestem za energią odnawialną. Rzeczywiście, jeżeli ze słońca jesteśmy w stanie pozyskać energię, bardzo dobrze, róbmy to. Jeżeli z wiatru jesteśmy w stanie pozyskać energię, jednocześnie nie konfliktując się z sąsiadami, bo przez parę lat obowiązywała u nas zasada, że można było sąsiadowi za oknem postawić wiatrak. Szczęśliwie Prawo i Sprawiedliwość to zablokowało. Chcemy budować farmy na morzu wiatrowe. Dobrze, budujmy je, ale musimy mieć świadomość, że im więcej w naszym miksie energetycznym będzie energii odnawialnej, tym więcej musi być stabilizatora, tak? Bo kiedy nie świeci i nie wieje, no to musimy mieć coś, co da nam prąd elektryczny. I w Polsce tym czymś jest no przede wszystkim energetyka węglowa, a na Zachodzie energetyka gazowa. No właśnie, energetyka gazowa, która zgłaszała zapotrzebowanie na rosyjski gaz i wepchała ileś krajów Europy Zachodniej w łapy Putina. No właśnie Putin teraz szantażuje tą wielką Europę Zachodnią, wielkie Niemcy, że ja wam nie dostarczę gazu. No właśnie. I zamarzniecie. Albo będziecie pracowali tylko w nocy, kiedy ta energia będzie tańsza. No to są skutki tej polityki. I ja powiedziałem z pewnym przerażeniem, że to obserwuję, że mimo tego wszystkiego nie zmienia się głównego kierunku polityki, główny kierunek polityki unijnej się nie zmienia. Co więcej, właśnie tego rodzaju wypowiedzi i działania, oszczędzajmy, pracujmy w nocy, obniżmy temperaturę, kąpmy się pod zimną wodą, no to jest próba zamazania odpowiedzialności za tą wieloletnią politykę, która nas wepchała, no, że tak się wyrażę, na ścianę.
W trakcie swojego wystąpienia pani przewodnicząca powiedziała: nie prowizoryczne rozwiązania, a fundamentalna zmiana, rzeczywisty krok w przyszłość. No to tak trochę brzmi w perspektywie tego wszystkiego, o czym pan mówi, tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, no trochę jak taka żart, kpina.
Unia Europejska, to znaczy instytucje europejskie, powiedzmy precyzyjnie, każdy kryzys próbują przekuwać w powiększenie swoich kompetencji. Bo jakby tłumaczy się ludziom, popatrzcie, mamy kryzys, ale właśnie dlatego, że rządziły państwa narodowe. Jak my przejmiemy te kompetencje i państwa narodowe nie będą się sprzeciwiać, to uciekniemy do przodu. No właśnie, To jest między innymi wypowiedź kanclerza Scholza w Pradze do studentów, że no, zlikwidujmy w takim razie prawo weta. Niech zawsze decyduje większość. To wtedy będziemy szybko uciekali do przodu. Pani przewodnicząca powiedziała w podobnym stylu. Musimy zmieniać Unię Europejską w domyśle, przydać Komisji Europejskiej jeszcze więcej kompetencji, bo tylko ona jest w stanie te kraje wyciągnąć z kłopotów. Tylko proszę ojca, krok po kroku przecież widzimy, że Unia Europejska, Komisja Europejska to kłopoty. Ten wątek związany z COVID-em. Oczywiście ochrona zdrowia jest w kompetencjach państw członkowskich, ale ta sprawa szczepionek, negocjacji ich zakupu i cen, no to jest jeden wielki skandal. W parlamencie działa komisja śledcza w tej sprawie. Komisja Europejska nie chce odtajniać dokumentów. To jest jakiś gigantyczny szwindel. To znaczy ileś osób się na tym obłowiło. No my daliśmy kompetencje komisji, no bo uznaliśmy, że jeżeli komisja w imieniu wszystkich krajów, będąc trochę w panice, będzie kupować te szczepionki, to wynegocjuje dobre warunki. No okazuje się, że te negocjacje przebiegały także SMS-ami, co w cywilizowanym świecie no jest po prostu nie do przyjęcia. Więc choćby ten przykład pokazuje, że przekazywanie kompetencji komisji wcale nie wychodzi Unii Europejskiej na dobre. Więc ja bym był ostrożny, a nawet pali mi się czerwona lampka, że ani kroku dalej, jeżeli chodzi o przekazywanie kompetencji. Dosyć. Niech Unia Europejska dobrze wywiązuje się z kompetencji, które państwa przekazały jej traktatami i niech dalej nie powiększa swojej kompetencji, ale dyskusja na ten temat trwa. No był ten wielki, te obrady w Strasburgu pod przewodnictwem pana Verhofstadta o przyszłości Unii Europejskiej i konkluzje tam są właśnie takie. Dajmy więcej kompetencji komisji, odbierzmy krajom członkowskim prawo weta, Unia Europejska zmieni się pozytywnie i będzie uciekała do przodu. Moim zdaniem nic bardziej błędnego, ani kroku w tę stronę.
Podsumowując działalność Unii Europejskiej względem Ukrainy podczas konfliktu, pani przewodnicząca użyła takich słów: przywróciliśmy Europie jej wewnętrzną siłę. Będziemy potrzebować całej tej siły. Nadchodzące miesiące nie będą łatwe. Czy to dla rodzin, które z trudem wiążą koniec z końcem, czy to dla przedsiębiorstw, które borykają się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy, wspomagając ją bronią, środkami finansowymi, gościnnością dla uchodźców oraz najostrzejszymi sankcjami, jakie świat kiedykolwiek widział. Czy to prawda?
Mówiąc szczerze, nie do końca. Oczywiście no jest tych 6 pakietów sankcji nałożonych na Rosję. Część z nich była przyjmowana szybciej, część bardzo wolno ze względu na rozbieżność w interesach, ale moim zdaniem, no właśnie, to też pokazuje się, te trudne negocjacje w sprawie kolejnych pakietów sankcyjnych pokazuje się jako taką słabość Unii, że trzeba było czekać, że niektóre kraje się opierały. Gdyby nie było zasady jednomyślności, większość przegłosowałaby mniejszość i bardzo szybko byśmy na tej drodze postępowali. Ale moim zdaniem tego rodzaju decyzje to naprawdę najniższy wspólny mianownik. I trudno, interesy poszczególnych krajów się różnią, musimy uzgodnić to na poziomie tego najniższego wspólnego mianownika. Ale proszę ojca, no oczywiście pani von der Leyen mija się z prawdą. Na początku nie była wielką fanką wsparcia Ukrainy, bo przecież Unia Europejska układała się podobnie jak wiodące Niemcy z Rosją. Ta wojna wybuchła, można powiedzieć, trochę zaskakując instytucje europejskie. No wiadomo było, Putin gromadził wojska i tak dalej, ale sądzono, że jednak Scholz i Macron codziennie rozmawiając z Putinem go od tego odwiodą. No bo przecież te kraje miały wielkie interesy z Rosją i że te interesy jednak przeważą. No ale u Putina zwyciężyła dążenie do stworzenia wielkiego imperium. Interesy odsuwał na bok. Co więcej, był przekonany, że tego wspólnego mianownika nie będzie i że jednak tak jak w 2014 roku zajął Krym i dwa obwody ukraińskie, trochę Unia pomarudziła, ale koniec końców machnęła ręką, że teraz będzie podobnie, zwłaszcza, że jeżeli w 2 czy 3 dni zajmie Kijów, ustanowi marionetkowy rząd, to już wszyscy machną ręką. No niestety rachuby się zawiodły. Bardzo mocno postawiły się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim Polska. Gdyby nie Polska i kraje nadbałtyckie, to powiedzmy to otwartym tekstem. Wojna na Ukrainie trwałaby bardzo krótko i Ukraina byłaby zmuszona do podpisania pokoju w zamian za olbrzymią część swojego terytorium. To tylko postawa naszego kraju, zdecydowana postawa prezydenta, premiera, nacisk na inne kraje, w tym na Niemcy. Przypominam słynną wizytę premiera Morawieckiego w Berlinie, który powiedział publicznie, jeżeli Niemcy uważają, że 5000 hełmów, bo to gdzieś było po miesiącu wojny, to jest to, co Ukrainie jest najbardziej potrzebne, to znaczy, że nie mają moralnego prawa dyktować Europie czegokolwiek. Potem troszeczkę się zmieniło, potem nastąpiło przyspieszenie trochę tych sankcji na Rosję. Więc oczywiście po wizycie pani von der Leyen w Kijowie, to było gdzieś chyba po dwóch miesiącach czy trzech miesiącach wojny, kiedy pokazano jej Buczę i tą skalę mordów, jakie Rosjanie dopuścili się na ludnościach cywilnych, ona przyjechała rzeczywiście poruszona. Wtedy były obrady Parlamentu Europejskiego, słyszałem jej wystąpienie. Ona rzeczywiście emocjonalnie wystąpiła, mówiąc, że no nie można pozwolić, żeby w XXI wieku mordowano dzieci i ich rodziców za to tylko, że są Ukraińcami.
Tak, ale my dokładnie pamiętamy sytuację, że kiedy w Polsce Ukraińcy mieszkali już w domach Polaków, kiedy byli już przyjmowani, to w Niemczech dalej koczowali na przykład na dworcach i wtedy szczytem radości, że szczytem jakby to powiedzieć pomocy humanitarnej było to, że na dworcach organizowano im ciepły posiłek i rozdawano koce.
Proszę ojca, do tej pory europejska, światowa opinia publiczna nie może uwierzyć, że Polska przyjęła te parę milionów ludzi, część oczywiście przejściowo, nie tworząc obozów dla uchodźców. Świat jest przygotowany do tego, że jeżeli pojawiają się w jakimś kraju uchodźcy, to z klucza to są obozy takie lub inne i tam oni przebywają. To, że Polacy przyjęli te miliony ludzi do swoich domów, że otworzyły podwoje instytucje publiczne, samorządy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy przyjeżdżali na granicę polsko-ukraińską w tych pierwszych tygodniach konfliktu, pierwsze o co pytali, czy możecie nas zawieźć do takiego obozu, gdzie są uchodźcy. Chcieliśmy z nimi porozmawiać, zobaczyć w jakim są stanie. A mówiliśmy, my takich obozów nie mamy. Ci ludzie są w domach. Do tej pory nie są w stanie uwierzyć, że do tego w Polsce doszło.
Nie brało się też to z tego, że no jakby nie patrzeć, jedność, jakaś bliskość i kulturowa, i etniczna jednak z Ukrainą jest większa niż chociażby z przybyszami z Afryki, którzy dopływali do brzegów Europy.
Wystarczy wyświetlić te filmy z tego masowego przekraczania granicy. Przecież tam były tylko kobiety i dzieci. Mężczyźni zdarzali się bardzo rzadko. Wśród tych, którzy mają numer PESEL w Polsce, 95% to są kobiety i dzieci. To byli klasyczni uchodźcy wojenni. To, o czym ojciec mówił, no to są migranci najczęściej, ekonomiczni, ci z południa. I to jest zasadnicza różnica, choć muszę powiedzieć, że komisarze odpowiedzialni za migrację bardzo często jakby używają zamiennie tych terminów i mówią, no skoro jesteście tacy otwarci na uchodźców z Ukrainy, to dlaczego nie byliście otwarci na tych uchodźców z Białorusi? Przypominam, że to też był element wojny hybrydowej Putina i Łukaszenki, który w ten sposób przez pół roku testował,
chciało w to wierzyć.
Tak, testował, czy Polska zatrzyma ten strumień, czy też nie zatrzyma. Gdybyśmy tego strumienia nie zatrzymali, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że sytuacja w Polsce zostałaby zdestabilizowana przez kilkadziesiąt tysięcy imigrantów sprowadzonych przez Łukaszenkę i Putina z Bliskiego Wschodu. I rzeczywiście wtedy Polacy nie byliby już tak otwarci na uchodźców, klasycznych uchodźców wojennych z Ukrainy. To, że temu zapobiegliśmy, jest rzeczywiście wielkim sukcesem tego rządu, że rozpoznaliśmy, jakie są przyczyny tego zjawiska i że zareagowaliśmy tak, jak zareagowaliśmy. No niestety opozycja reagowała inaczej i to trwało przecież miesiącami.
kontynuując dalej wystąpienie pani przewodniczącej, nauczka, którą wyciągniemy z tej wojny, powinniśmy byli słuchać tych, którzy znają Putina. Nasi przyjaciele w państwach bałtyckich ciężką pracą dążyli do tego, aby uniezależnić się od Rosji, inwestowali w energię ze źródeł odnawialnych, w terminale odbiorcze LNG oraz w gazociągi międzysystemowe. I znów okazało się, że Polska ma rację, choć wśród tych, którzy zwracali się z apelami i podnosili głos, że trzeba uważać na Putina, pani przewodnicząca Polskę wymieniła jako ostatnią.
Tak, to prawda. To jest charakterystyczne dla tego, co dzieje się w instytucjach europejskich. Polskę wymienia się, bo musi się ją wymieniać. No trudno byłoby w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej pominąć Polskę jako główny kraj, który pomaga. Ale tutaj no, jest ten wątek energetyczny. Już troszeczkę o nim mówiliśmy, więc już tylko bardzo krótko. No nie ulega wątpliwości, że Polska nie tylko ostrzegała instytucje unijne, a także Niemcy, mówiąc, że także wobec was Putin będzie w stanie użyć surowców energetycznych, w szczególności gazu, jako broni. Także wobec was, mimo tego, że kupujecie za dziesiątki miliardów euro. Jeżeli będzie musiał, to także wam przestawi pistolet gazowy do głowy. Uważano nas za rusofobów, wariatów. Ale my konsekwentnie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, od momentu, kiedy przejęliśmy władzę w 2015 roku, przygotowywaliśmy się do tego. Kończenie bardzo szybko gazoportu. Rzeczywiście Platforma go budowała w zasadzie pod przymusem. Został oddany do użytku 3 lata później niż powinien. Powiększamy teraz jego zdolności przyjmowania skroplonego gazu do prawie 9 miliardów metrów sześciennych. Przypominam, że ten pierwsze podejście to było 5 miliardów, ale go zbudowaliśmy. Gazociąg Baltic Pipe. Dwa razy. Raz rząd SLD w 2001 roku, drugi raz rząd Platformy w 2008 roku z tego przedsięwzięcia rezygnowały. I to, proszę ojca, to nie jest tak, że my wybudowaliśmy sobie Baltic Pipe. Bo gdyby tak było, dobrze, decyzja rządu, budujemy. No ale przecież to były porozumienia trójstronne. Norwegia, Dania i Polska. Wynegocjowane w 2001 roku. Miller mówi, nie, gaz norweski nam nie jest potrzebny. Odstawiamy. Norwegowie i Duńczycy mówią, Boże, jak to w cywilizowanych warunkach można tak powiedzieć, nas to teraz nie interesuje. Drugi raz zrobiła to Platforma, podobnie. Więc jak my...
A czy rosyjski gaz się źle pani pali?
No właśnie, to stwierdzenie rzeczywiście zwala z nóg, można powiedzieć. No w każdym bądź razie trzeci raz, żeby przekonać Norwegów i Duńczyków do tego, że słuchajcie, teraz to już my i my na pewno jak zaczniemy, to dokończymy. Przecież oni czynili jakieś prace prognostyczne, wykładali pieniądze. To dobrze, że nie chcieli zwrotów od nas i dobrze, że się dogadaliśmy. No i właśnie za 2 tygodnie ten gazociąg będzie dawał gaz. To są dwie wielkie inwestycje. Do tego te interkonektory, o których wspominała pani von der Leyen, rzeczywiście z portem w Kłajpedzie na Litwie. Tam jest port pływający. Jesteśmy w stanie stamtąd importować około 3 miliardów metrów sześciennych. Ostatnio oddany ze Słowacją na 4 miliardy metrów sześciennych. W dwie strony to działa. Jeżeli mamy za dużo, sprzedajemy Słowacji. Jeżeli Słowacja ma z południa skąd inąd, daje nam, jeżeli nam brakuje. No i krajowe wydobycie. I proszę ojca, w kwietniu przecież Putin zakręcił, mimo tego, że kontrakt był do końca tego roku, długoterminowy, zakręcił Polsce gaz. Czy widział ojciec jakąkolwiek reakcję Unii? No komunikat wydało, że Putin łamie prawo, kontrakty i tak dalej. Polska nie będzie miała gazu. No ale mamy, mimo tego, że mamy od kwietnia zakręcony kurek przez Putina, mamy gaz, uzupełniliśmy zapasy, jesteśmy samowystarczalni. Dajemy sobie radę. Właśnie dlatego, że nie tylko mówiliśmy, że Rosja wykorzystuje gaz jako broń polityczną, ale dlatego, że wyciągnęliśmy z tego wnioski i przygotowaliśmy się, wydając ogromne pieniądze. Bo to nie jest tak, że powiedzieliśmy, robimy. To wymagało gigantycznych publicznych pieniędzy, które włożyliśmy w te inwestycje, żeby być bezpiecznym energetycznie. To jest właśnie dowód, że nie tylko mieliśmy dobrą diagnozę, ale podjęliśmy właściwe działania. Niemcy są w panice. Są w panice. Budują, znaczy sprowadzają 2 duże okręty, takie te gazowce pływające i próbują że jeszcze na wiosnę, ale na wiosnę przyszłego roku być może będą mieli dwa pływające takie porty gazowe, ale robią to w pośpiechu, wręcz w panice. No ale to są konsekwencje ich polityki, która niestety przekładała się także na politykę Unii Europejskiej. Teraz pani von der Leyen jako Niemka próbuje tylko zatrzeć ślady.
Jeszcze chwileczkę w tym temacie pozostawmy, bo propozycje, które pani przewodnicząca daje i one też będą miały konsekwencje dla Polski. Proponujemy pułap przychodów dla przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną po niskich kosztach. Duże przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i węglowe generują wysokie zyski. Muszą więc uczciwie się nimi podzielić, muszą odprowadzić udział z tytułu kryzysu.
Proszę ojca, no pani von der Leyen jak socjalistka chciałaby...
Wszystkim porówno.
Właśnie. Zabrać tym bogatym i rozdzielać tak zarobione pieniądze. Mam nadzieję, że tego rodzaju pomysły na poziomie unijnym się nie sprawdzą. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest część przedsiębiorstw, która na tym kryzysie energetycznym zarabia, osiąga ponadnormatywne zyski. Ale rzeczywiście tego rodzaju rozwiązania powinny być rozstrzygnięte tylko i wyłącznie na poziomie krajowym. Na pewno nie unijnym i te zapędy pani przewodniczącej, żeby stać się jakimś jednym wielkim komisarzem finansowym, który zgarnie wszystkie europejskie zyski, a następnie je sprawiedliwie, w cudzysłowie, podzieli, to jednak nie dojdzie to do skutku.
Zapowiedź konferencji ONZ na temat bioróżnorodności i propozycja, o której mówi pani przewodnicząca, żeby Unia Europejska wymogła jakoby na pozostałych krajach świata właśnie zwrócenie się do tego porozumienia na rzecz przyrody na temat oszczędności i tego doprowadzenia do czegoś takiego jak Europa, czyli do zeroemisyjności, etc., etc. Mieliśmy próbę dojścia do czegoś takiego w Dublinie, ale pozostałe kraje powiedziały, świat powiedział, to jest abstrakcja, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Właśnie, proszę ojca, to jest taki zarzut do tej polityki, główny zarzut do polityki europejskiej. No już, tak jak powiedziałem, nie przepychając się co do przyczyn tego, co dzieje się z klimatem na świecie, jaki jest udział człowieka w destabilizacji tego klimatu, no jednak rzeczywiście... Jeżeli chcemy jakiegoś porozumienia na rzecz klimatu, to musi to być porozumienie światowe. Czyli wszystkie kraje świata, w zależności od tej wielkości tej emisji, mówią dobrze, no wchodzimy do tego porozumienia i zaczynamy wszyscy redukować. No a tu Unia Europejska od lat chce być tym wzorcem. W sytuacji, kiedy najwięksi emitenci, tacy jak Chiny, Indie czy Rosja, no, tą emisją specjalnie się nie przejmują. Co więcej, Chińczycy tak naprawdę powiedzieli, że być może zaczną ograniczać emisję od roku 2035. To my, jeżeli będziemy w tym tempie, gdybyśmy szli z ograniczeniem emisji, to w roku 2035 nie będzie przemysłu europejskiego. A Chiny dopiero zaczną coś robić. Przecież to nie jest tak, że mamy klimat europejski, tylko światowy. W związku z tym to jest podstawowy zarzut. Jeżeli już mamy iść w tę stronę, to wszyscy powinni ciągnąć ten wózek równo. Co więcej, ci, co emitują więcej, tak, powinni włożyć więcej tego wysiłku. Tak niestety nie jest i te wszystkie porozumienia właśnie co dwa lata, te szczyty klimatyczne, one do niczego nie prowadzą, do żadnych wiążących ustaleń, dlatego że jest część krajów, która wręcz ostentacyjnie mówi do świata zachodniego, słuchajcie, wy emitując duże ilości CO2, doprowadziliście do wysokiego poziomu rozwoju swoich krajów. A my dopiero jesteśmy gdzieś na środku tej drogi. Pozwólcie nam się rozwinąć. Pozwólcie, żeby nasze społeczeństwa osiągnęły ten sam poziom życia, jak jest u was. I dopiero wtedy zaczniemy oszczędzać. No oczywiście na to ma być odpowiedzią taki fundusz, który będzie pomagał biedniejszym krajom. No ale jak zaczynamy pytać, kto będzie odprowadzał na ten fundusz, to specjalnie chętnych nie ma. Więc te dwa zarzuty, że wszyscy niestety mimo tego porozumienia światowego tego nie ma. I drugie, że no naprawdę no nie może być tak, że ci, którzy już są bardzo bogaci, mogą sobie pozwolić na oszczędzanie, mówią do tych biednych, no wy dużo emitujecie, musicie w takim razie bardziej ograniczać. A kto będzie za to płacił?
Panie doktorze, jeszcze przed tym, jak oddamy głos naszym telewidzom i radiosłuchaczom, jedno pytanie. Wczorajsza uroczystość, otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej, czyli stworzenie czegoś, co było niemożliwe i ponoć natura tego nie chciała. Jak to wydarzenie zostało odczytane? Jak ono było komentowane w Parlamencie Europejskim?
No, wcześniej oczywiście były informacje, że Polska taką inwestycję realizuje. Co więcej, no proszę ojca, byli europosłowie, którzy przecież krążyli po Komisji Europejskiej i próbowali tę inwestycję zablokować. Jest mnóstwo filmików nagrywanych przez tych europosłów, mówiących, jak to zaszkodzimy środowisku. Ba, nasz rząd, przewidując, że mogą być takie kłopoty, zdecydował, przygotowując tę inwestycję, że będzie ona realizowana tylko i wyłącznie z pieniędzy krajowych. Gdyby bowiem było inaczej, no z reguły tego rodzaju inwestycje, prawda, są współfinansowane, prawda. My w tę stronę nie poszliśmy, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że byłaby blokada tej części finansowej, a w konsekwencji całej inwestycji. Więc w oczywisty sposób Komisja Europejska z tej inwestycji specjalnie zadowolona nie była. No ale ta inwestycja, można powiedzieć, realizuje trzy cele. Pokazuje, że polskie państwo jest państwem solidnym, postanowiło zupełnie niedawno, że taką inwestycję zrealizuje, zorganizowało pieniądze, w 2 lata ją zrealizowało i otworzyło. Po drugie, a więc siła sprawcza polskiego państwa, po drugie, no, ogromne znaczenie gospodarcze, bo przecież będziemy mieli 4. port morski w Elblągu. No oczywiście nie będą tam wpływały 100-tonowe statki, mniejsze, ale nie ulega wątpliwości, że taki port jest Polsce potrzebny, bo coraz bardziej świat się Polską interesuje. No i wreszcie znaczenie polityczne. No, uwalniamy się wreszcie od Moskwy. No przecież to w Moskwie zapadały decyzje, kto tą cieśniną Piławską ma przepłynąć, komu pozwolą, komu nie pozwolą. Co więcej, w 2009 roku Donald Tusk, jego rząd, zawarł taki nowy porozumienie z Rosją, które tak naprawdę na przykład statkom Straży Granicznej nie pozwalało przepływać przez Cieśninę Piławską, czyli do wód Zalewu Wiślanego Straż Graniczna nie miała dostępu. Przecież to było kuriozalne. Wreszcie decyzje, kto gdzie płynie, jak polskie statki, jak polskie porty są odwiedzane i przez kogo, zapadają w Polsce. I to jest także ogromne znaczenie tej inwestycji.
Sytuacja gospodarcza Polski i Unii Europejskiej w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem w studio jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista i europoseł. Teraz gorąco i serdecznie zapraszamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numery telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów i radiosłuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Zachęcamy i zapraszamy. Panie doktorze, jakie perspektywy dla nas, albo powiedzmy sobie z perspektywy Polski, co przed nami w perspektywie właśnie tej wojny na Ukrainie, która cały czas trwa i póki co nie widać jej końca, pomimo tego, że widzimy pewne ruchy na froncie po stronie ukraińskiej, coraz więcej sukcesów, to jednak my wiemy, że Rosja też mobilizuje pewne siły, no i w tej perspektywie energetycznej.
Parę zdań, jeżeli ojciec pozwoli, bo tego wątku nie dotykaliśmy. To znaczy, no rzeczywiście, kryzys energetyczny, wojna, niepewność, to w oczywisty sposób wpływa na gospodarkę. Ale okazuje się, że ta gospodarka, polscy przedsiębiorcy, pracownicy są tak solidni, że nawet w tych warunkach kryzysowych Polska daje sobie naprawdę bardzo dobrze radę. No dość powiedzieć, no wcześniej mieliśmy jeszcze kryzys covidowy, bardzo poważny, z poważnymi skutkami gospodarczymi do tego stopnia, że 2020 rok to spadek PKB, co w Polsce się nie zdarzało. Potężna, no może nie potężna, ale recesja na Zachodzie była większa. I prawie zaraz, wtedy kiedy zaczęliśmy wychodzić z tego kryzysu, mamy wojnę i jej konsekwencje. Ale dajemy sobie bardzo dobrze radę. No proszę sobie wyobrazić, że po pierwszym kwartale tego roku odrobiliśmy spadek PKB z tego okresu covidowego. Czyli jeżeli weźmiemy PKB z czwartego kwartału 2019, to w pierwszym kwartale tego roku polskie PKB było o 7 punktów procentowych wyższe niż wtedy. Odbudowaliśmy wszystko to, co straciliśmy przez COVID. Byliśmy na pierwszym miejscu pośród 27 krajów Unii Europejskiej. W Niemczech po pierwszej kwartale jeszcze jest minus. Minus 1 punkt procentowy. W Polsce 8% na plusie. Cały czas mamy bardzo niskie bezrobocie. Według Eurostatu i tej metody, którą bada bezrobocie Eurostat, to jest bezrobocie na poziomie 2,3%, a więc bezrobocie o charakterze naturalnym, można powiedzieć. Tylko ci, co nie chcą, nie pracują albo nie poszukują pracy. I to jest cały czas podium. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce przez wszystkie te długie miesiące. A przecież bezrobocie było zmorą naszego kraju. Ono wypchnęło za granicę ponad 2 miliony najczęściej bardzo aktywnych ludzi. Tych ludzi teraz w Polsce brakuje. Część z nich być może jest szansa, że powoli będzie wracać, ale duża część zakotwiczyła się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i tak dalej. Tam urodziły się dzieci, tam poszły do szkół i tak dalej. Ci ludzie oczywiście czują się pewnie Polakami, ale do Polski prędko nie wrócą. To była potworna zmora niszcząca polskie społeczeństwo. I właśnie dlatego zareagowaliśmy wtedy, kiedy pojawił się kryzys, te lockdowny, że jednak dofinansujemy przedsiębiorców i pracowników, żeby nie znikały miejsca pracy. To nam się udało, ale wydaliśmy blisko 250 miliardów złotych. To także był pewien w skutkach. Pewien impuls inflacyjny, ale mówiąc otwartym tekstem, choć ekonomiści rzadko się zdobywają na coś takiego, mówiąc szczerze, wolę podwyższoną inflację, nawet tą dwucyfrową, niż dwucyfrowe bezrobocie. Niż dwucyfrowe bezrobocie, które powoduje, że 2 miliony ludzi szuka pracy, degraduje się społecznie, degradują się ich rodziny. To są straszne rzeczy. Przeżyliśmy to, wyciągnęliśmy z tego wnioski i na to już nie pozwalamy.
Panie pośle, tu postawimy przecinek. Pozwolimy zabrać głos naszemu telewidzowi, tudzież radiosłuchaczowi. Halo?
Halo, halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Henryk Antoni.
Witamy.
Witam serdecznie. Halo, halo?
Tak, prosimy bardzo, jest pan na antenie.
No, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pozdrowić ojca prowadzącego niezmiernie serdecznie, jak również pana posła, którego bardzo cenię sobie i zawsze z uwagą słucham. Mianowicie chodzi mi o krótką sprawę. Cały kryzys energetyczny w Polsce wziął się od 90-tych lat, kiedy to pan Buzek niejaki zaczął zamykać kopalnie. Później dyrektywy tak zwanej Europki zaczęły zamykać następne kopalnie i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, jakby był Kuwejt, który zaczyna sprowadzać ropę naftową do siebie. Uważam jedną rzecz, że dzwoniąc z Rybnika z rogu, nasze kopalnie, gdzie mamy węgla na kilkaset lat do przodu, powinny być natychmiast zrobione, natychmiast rusza odbudowa wszystkich kopalń, które były. Rozpocząć wydobycie tego węgla, budować małe elektrownie węglowe, gdzie węgiel będzie zgazowywany. Jest przecież taka technologia. Japończycy będą teraz budować prawie 30 takich małych elektrowni w odpowiedzi na Fukushimę. Boją się atomu i w związku z tym będą sprowadzać węgiel, prawdopodobnie z Australii i jeszcze z innych krajów i będą budować 30 czy 35 nawet małych elektrowni, gdzie będzie ten węgiel zgazowywany. Przecież ta technologia zgazowania węgla już jest od wielu, wielu lat. A to, że węgiel jest B, jaki jest węgiel B? Dlaczego ma być B? Jeżeli lasy potrzebują, jeżeli roślinka moja w ogródku potrzebuje CO2, żeby się rozwijać, potrzebuje wody i słonka, żeby magazynować energię, to jest najlepsze przecież odnawialne źródło energii, jakie może być, to są lasy. O co walczył tak usilnie pan profesor Szyszko, świętej pamięci, przemiły, przemądry człowiek, który nie wiem dlaczego w taki sposób został zdegradowany notabene i przestał być prezydentem forum w Katowicach, które się miało odbyć. Zresztą to chyba wpłynęło też na to, że tak szybko zmarł.
Panie Henryku, rozumiemy o co chodzi. Pozwolimy, bardzo dziękujemy za telefon. Pozwolimy panu posłowi odnieść się do tych kwestii, dobrze?
Ja już mówiłem bardzo o tym, że rzeczywiście ten proces odchodzenia od węgla to oczywiście jest proces długotrwały. Tak naprawdę Telewicz ma rację. Zaczął się na początku lat 90. i był bardzo intensywnie kontynuowany przez różne rządy.
Tylko, przepraszam, te lata 90. i zamykanie kopalń, one, mam wrażenie, nie wynikały z tego, że chcieliśmy odejść od węgla jako od źródła energii, tylko po prostu wtedy się okazywało, że kopalnie są nierentowne, nieopłacalne i węgiel jest nikomu niepotrzebny.
Tak, to prawda. Był taki okres, że ceny węgla rzeczywiście na rynkach światowych były bardzo niskie. Proszę ojca, w tej dziedzinie działalności gospodarczej no, musi być spojrzenie długookresowe. Rzeczywiście, jeżeli podejmowane są decyzje likwidacyjne po tym, jak cena światowa tam spadła poniżej określonego i w danym momencie coś nie jest rentowne, no to doskonale wiemy, że to nie jest tak, że jak teraz zamkniemy, to jak się poprawi za rok, to otworzymy. To nie jest możliwe. Co my teraz możemy w tej trudnej sytuacji zrobić? Bo rzeczywiście my mamy w tej chwili wydobycie węgla w granicach 50 milionów ton, jeżeli dobrze pamiętam, i ono głównie służy zaopatrzeniu naszej energetyki. Natomiast jeżeli chodzi o ten węgiel dla gospodarstw domowych, to rzeczywiście no, ten węgiel z Rosji, powiedzmy otwartym tekstem, był tańszy od polskiego, dlatego przez parę lat ta ilość tego węgla się po prostu powiększała i w momencie, kiedy wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel, zrobiła się duża dziura. Popyt w dalszym ciągu jest, duża część gospodarstw domowych ogrzewa się węglem, a tego węgla nie było. Polskie kopalnie takiego węgla w zasadzie nie wydobywają. Co możemy zrobić? Powiedziałem, że spowolniliśmy ten proces ograniczania wydobycia. Nasza opozycja chciała, żeby w 35 roku nie było już górnictwa węglowego. Zdecydowanie się temu sprzeciwiliśmy. Wydłużyliśmy po wielkich bojach także w Komisji Europejskiej do roku 2050. W tej sytuacji moim zdaniem najwyższy czas na nowelizację tego planu i pokazania, że musimy powiększyć nasze wydobycie, bo nie mamy żadnego innego surowca, a bardzo wyraźnie brakuje surowców energetycznych. No i to, co mówiłem wcześniej, nie będę tego wątku rozwijał. No nie możemy wrócić na rok czy dwa do wydobycia węgla, powiększania wydobycia, bo jeżeli zdecydujemy się zainwestować, spółki zainwestują tam duże pieniądze, to one muszą mieć długi okres zwrotu tej inwestycji. Więc to, co mówi pan Timmermans, to mówi jako główny ekolog Unii Europejskiej, a nie jako ekonomista. Gdyby był choć trochę ekonomistą, wiedziałby, że namawia kraje, mówiąc na dwa lata do węgla, namawia do popełniania przestępstw, czyli wydatkowania publicznych pieniędzy, które nigdy się nie zwrócą, że tak w gospodarce rządzić się nie da. Więc mam nadzieję, że taką modyfikację tego planu polski rząd przedstawi i to wydobycie węgla będzie się zwiększać.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie gościa pana profesora i ojca redaktora. Mam takie dwa pytania. One są może trochę wybiegają poza ekonomię, w której się specjalizuje pan profesor, ale może. Pierwsza sprawa to, jak się spojrzy na plan gazociągu Baltic Pipe, to jest odnoga rurociągu, który chyba dostarcza gaz do Niemiec. No i różne myśli się tu cisną do głowy, prawda? I druga sprawa to jest, czy to prawda, że polskie kopalnie, które zdążono zamknąć, to były zamykane przez wysadzanie szybów, czyli bezpowrotnie. No ja nie jestem specjalistą od górnictwa, może to tak trzeba robić, ale jako laik to tak trochę mi to trudno zrozumieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panie Piotrze. Prosimy panie
Chciałbym
Piotrze.
Pana Piotra uspokoić, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, to jest samodzielny gazociąg zaczynający się od norweskich złóż, wiodący przez Danię do Polski. Co więcej, tam będziemy mieli do czynienia nie tylko z norweskim gazem, tak, którego właścicielem są firmy norweskie, ale także z gazem, którego właścicielem jest PGNiG, bo my wyprzedzająco kupowaliśmy złoża, a przynajmniej prawa do wydobycia gazu, także samodzielnie, także w tym gazie sprowadzanym do Polski z Norwegii przez Danię będzie część gazu, którego właścicielem są już nasze firmy gazowe. Więc to jest samodzielny gazociąg, który rzeczywiście daje nam właśnie tę niezależność energetyczną.
Będzie to szansa na niższą cenę?
No miejmy nadzieję. Na razie, to znaczy, proszę ojca, to nie jest tak, że Polska sobie może wyznaczyć niską cenę, tak? Decyduje to, co jest na rynkach. Szczególnie tak zwana cena krańcowa, to jest w energetyce. Więc ona oczywiście, jeżeli sytuacja by się uspokoiła, jeżeli popyt, bo nie ulega wątpliwości, że cena ta bardzo wysoka, ona wpływa na racjonalizację zużycia gazu, tak? I zużycie gazu się zmniejsza. Jeżeli zmniejsza się popyt, no to ta nadpodaż musi powodować także spadek ceny. Ale zapewne do cen z 2021 roku już nigdy nie wrócimy. Gaz pozostanie drogi, choć moim zdaniem no, 15-krotny wzrost ceny to jest czysta spekulacja. Oczywiście część podmiotów korzysta z takiej okazji. Jeżeli mamy panikę, ja ci jestem w stanie dostarczyć gaz w kontrakcie powiedzmy za parę miesięcy, ale po takiej cenie. Ten, który kupuje i wie, że jeżeli teraz tego nie kupi, to być może ludzie u niego w kraju będą marzli. Mówi, ja zapłacę tę cenę. Teraz jest problem, jak tę cenę zamortyzować. Polski rząd także nad tym pracuje, taki plan przedstawia. Chcemy na tę amortyzację wszystkich nośników energii no, wydać około 30 miliardów złotych, żeby rzeczywiście ten gigantyczny wzrost cen nie przełożył się na rachunki i gazowe, i energii elektrycznej Polaków i polskich firm.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Nie chcę być pochwalony, jest Wyszczyt, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
No, dzwoni Jacek z Chicago, z tym ojcze i,
cześć Boże,
i pięknie pozdrawiam i szczęść Boże, panie pośle, panie europośle, bo naprawdę strasznie pana lubię, jest pan młodym człowiekiem. Ja tak chciałem krótko i zwięźle, bo właśnie przedtem pan mnie wyprzedził o tym węglu, ale myślę, panie europośle, że pan się ze mną zgodzi, że Polska jest naprawdę krajem bogatym. Ja myślę, że my mamy wszystkie zasoby. Gaz, węgiel, ropę. Pamiętam, ja byłem małym chłopcem w szkole podstawowej, bo dość długo jestem w Ameryce i dziadek mi rozopowiadał, że gdzieś w okolicy Nowego Targu podobno była ropa. No nie wiem, czy to ruskie nie chciały, żeby to wydobywać. Ale mówię w nawiasie, ja myślę, że mamy wszystkie zasoby, gaz łupkowy, ropę, po prostu mamy wszystko, my jesteśmy sami wystarczalni. I jakby się pan europoseł do tego odniósł, my jesteśmy sami wystarczalni. To tyle, co chciałem powiedzieć z panem Bogiem Marią.
Dziękujemy panie Jacku. No właśnie, czy dziś, w dzisiejszych czasach można mówić o takim kraju, który będzie samowystarczalny?
No, być może no, kraje gdzieś tam arabskie leżące na złożach ropy, no, jeżeli chodzi o ropę i w konsekwencji także związane z ropą gaz, mogą powiedzieć, że energetycznie są samowystarczalne. Polska raczej nie. Rzeczywiście mamy duże zasoby węgla, ale duża część tego węgla no, jest w takich pokładach, w których wydobywanie jest trudne technicznie, niebezpieczne no i szalenie kosztowne. No jeżeli mamy jeszcze tę politykę klimatyczną Unii Europejskiej, gdzie węgiel jest B, a to nie tylko jest powiedzenie, to, że węgiel jest B, to świadczy o tym tak zwany ETS, ten handel emisjami, a największą część emisji no, ma właśnie energetyka węglowa i każda tona emisji CO2 kosztuje prawie 100 euro. Jeżeli to 100 euro doliczymy do ceny energii, no to ona oczywiście jest droższa niż inne rodzaje energii.
Dobrze, ale kto warunkuje cenę ETS-u?
Co warunkuje? No przede wszystkim, proszę ojca, w 2009 roku zgodziliśmy się na ten system. Przypomnę, że tym zgadzającym się w imieniu Polski był Donald Tusk. W 2014 roku na dostęp do tego systemu ze strony sektora finansowego zgodziła się pani premier Ewa Kopacz. Jeszcze wtedy jest taki film, kiedy ona mówi, że gwarantuje, że za parę lat cena energii wzrośnie. Rzeczniczka ją poprawia, że nie wzrośnie. To taki, można powiedzieć, freudowski błąd. To są konsekwencje. No jeżeli do handlu czymkolwiek dopuszcza się sektor finansowy, który ma nieograniczoną ilość wolnych środków finansowych, a przedmiotem tego handlu jest instrument, który pozwala zarabiać, bo jak zaczęliśmy ten handel, to przez jakieś parę lat to szło niemrawo, bo to była cena 2, 3 euro. No, wszyscy pomyśleli, o to jeżeli ten instrument ma do czegoś zmuszać, to ja jestem gotów doliczyć to 3 euro i nie będzie problemu. Tylko właśnie jak dopuszczono sektor finansowy, to ta cena zaczęła gwałtownie rosnąć. Ona w przeciągu krótkiego okresu wzrosła 10-krotnie. No i teraz, jeżeli to doliczymy, no to mamy nienaturalnie wysoki koszt energii elektrycznej wytwarzanej z węgla. I w takim zestawieniu cena energii wytwarzanej z wiatru i słońca, nawet jeżeli te instalacje są drogie, a jeżeli nie doliczamy jako rezerwy instalacji gazowych, no to ta energia jest, można powiedzieć, no bardzo tania. Więc zestawienie tego, no zawsze będzie na niekorzyść energii pochodzącej z węgla. No próbujemy zracjonalizować ten system. Premier przedstawił dwie koncepcje. Albo zamruźmy te ceny na poziomie 30 mniej więcej euro. Dlaczego 30? No dlatego, że sama komisja wtedy, kiedy uruchamiała ten handel, to prognozowała, że w roku 2022-2023 to te ceny będą wynosiły około 30 euro. A one wynoszą już prawie 100 euro. Więc mówmy, wróćmy do tego poziomu. Albo też zamruźmy na 2 lata w ogóle handel emisjami. Odpuśćmy energetyce, żeby odzyskała trochę sił, żeby dała więcej energii, mimo tego, że będzie to z brudnego węgla. No ale Chińczycy produkują tylko i wyłącznie z brudnego węgla i nie płacą żadnego ETS-u, bo tam ETS-u nie ma. Podobnie w Stanach, w Rosji, zresztą wojna to emisja potwornych ilości CO2. Czy ktoś się tam zastanawia, walcząc o życie, ile CO2, tak, drzewa, ile CO2 przy okazji się wyemituje?
No właśnie, żaden z ekologów nie walczy o to. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze-Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Marek z Białej Podlaskiej. Mam do pana posła takie 3 króciutkie pytania. Pierwsze jest takie, dlaczego eurosocjalistyczny rząd PiS pozbawił Polaków możliwości zakupu węgla w marcu, podczas gdy unijne embargo na węgiel wchodziło w sierpniu? To jest pierwsze pytanie. Drugie króciutkie pytanie, dlaczego, to nie jest może tylko do pana pytanie, ale dlaczego takie partie jak PiS, ale również Platforma, SLD, PSL popierało obalenie prezydenta Janukowicza przez Departament Stanu USA w 2014 roku. I trzecie pytanie, czy biura PiS, biura posłów PiS będą udostępniały możliwość przezimowania dla tych Polaków, którzy nie mają na opał?
Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy. No i cóż.
Rozumiem zdenerwowanie telewidza. Ale chciałbym pana uspokoić. Nie trzeba będzie przebywać w biurach PiS, żeby było ciepło. Naprawdę energii w Polsce starczy. Co więcej, no, uruchomiliśmy system wsparcia dla wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, jaki rodzaj opału gospodarstwo domowe zużywa. Przeznaczamy na to olbrzymie pieniądze. Nie zostawiamy naprawdę ludzi z problemami. A no, to jest to, co się dzieje na rynku energetycznym. Mówiliśmy już o tym. To nie są błędy naszej polityki. To są działania Rosji. Jakby ze smutkiem tylko zauważam, że telewidz widzi winnych wszędzie, ale nie właśnie w Putinie i jego imperialnej polityce. No i wreszcie ta sprawa embarga na rosyjski węgiel. Naprawdę pomiędzy kwietniem, kiedy to polskie embargo weszło, a sierpniem, nie było tyle czasu, żebyśmy sprowadzili, no nie wiem, kilkanaście milionów ton węgla z Rosji i nie mieli problemu. Węgla w Polsce nie zabraknie. Tyle tylko, że on jest oferowany po znacznie wyższych cenach. A to jest wynik wzrostu zapotrzebowania na węgiel i braku dostępu do węgla. No, ten, który sprowadzamy naprawdę z odległych krajów. Więc chciałbym naprawdę uspokoić. Proszę nie patrzeć przez pryzmat propagandy rosyjskiej. A wracając do dlaczego Polska uczestniczyła w obaleniu Janukowicza. Proszę pana, nie uczestniczyliśmy w żadnym obalaniu nikogo. Rząd Janukowicza obalił naród ukraiński na ulicy w Kijowie. Naprawdę Ukraińcy tego chcieli. Oni chcieli pójść w stronę Europy, natomiast Janukowicz chciał ich przykuć do imperialnej Rosji. I to Ukraińcy dokonali tego wyboru. A że ma to takie swoje konsekwencje, no to widać, jak Rosja traktuje swoich sąsiadów. Teraz przywódcy rosyjscy nie ukrywają. Nie ma takiego narodu jak naród ukraiński. To są Rosjanie. Więc wszystkich tych, którzy uważają inaczej, po prostu zamordujemy.
To, co powiedział kiedyś Putin, Ukraina to nie kraj, Ukraina to terytorium. Teraz wyciągnął rękę po to, co...
Tak, propagandziści mówią wprost, bo oczywiście świat się oburza, kolejne te groby, rzeczywiście mordowani cywile, przypomina do złudzenia zachowania z II wojny światowej i hitlerowców, i stalinowców. Świat się oburza. Jakiś propagandysta w telewizji putinowskiej mówi, tak, powiedzmy całemu światu, to jest nasz sposób realizowania polityki. Świat się musi z tym pogodzić. W XXI wieku chcemy się z tym pogodzić? No ja uważam, że nie powinniśmy.
Dochodzimy z jednej strony do tego zderzenia kulturowego, ale myślę, że tak troszeczkę robiąc wycieczkę poza ten temat, z racji tego, że nie mamy żadnego telefonu, do czego też serdecznie zapraszamy, żeby dzwonić i pytania zadawać, mamy ostatnie doniesienia z Białorusi. Niszczenie polskich cmentarzy, niszczenie grobów naszych bohaterów, to też bardzo konkretne działanie.
Tak, to prawda. To pokazuje taką bezsilność samego Łukaszenki, który zaprzągł się w ten rydwan Putina, dał się wykorzystać bardzo mocno, zresztą w sytuacji, kiedy przegrał w zasadzie wybory i zaczął rządzić po dyktatorsku, po tych przegranych wyborach, zdaje się, że nie było innego wyjścia. On zdecydował się nie uczestniczyć w tej wojnie bezpośrednio, bo zdawał sobie sprawę, że czekają go międzynarodowe trybunały. Ale nie ulega wątpliwości, że Rosji pomaga. I co więcej, na Polaków jest wściekły, więc to jest przejaw tej wściekłości, ale to tylko pokazuje, jaka to jest cywilizacja. No z przykrością, to są azjatycka dzicz. Ktoś, kto decyduje się niszczyć groby, niezależnie czyje te groby są, na jakimś terytorium, to jest zupełnie inna cywilizacja. Trudno z tym dyskutować. Ale proszę ojca, jeżeli nie mamy jeszcze pytania...
Mamy telefon.
Mamy telefon, tak?
Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Michał z województwa lubelskiego.
Witamy, panie Michale.
Mam takie pytanie, proszę księdza. Jeśli już mówimy o sprawach grobów, mordów i tak dalej i za wszystko tak obarczamy Rosję, to może warto zapytać o takie pytanie, kiedy skończył nasz rząd, jak i reszta polityków przestanie miedzić Polakom oczy i otwarcie powie o kultowanie bandery na Ukrainie, o stawianie pomników. Tak, stawianie, bo to nie są pomniki, które zachowały się gdzieś tam z czasów wojny II światowej, tylko te pomniki powstają, jak i nazwy ulic banderowców powstają w ostatnich latach. Flagi czerwono-czarne wywieszane są praktycznie w każdym większym mieście. Czy to nie jest plucie nam, Polakom, w twarz? Są na to ludzie, którzy jeszcze żyją, którzy pamiętają tamte czasy. Ja, jako młody Polak, bo mam 30 lat, po prostu nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Kim trzeba być, żeby świętej pamięci Lech Kaczyński na Majdanie maszerował, a nad jego głowami powiewały flagi banderowskie.
Panie Michale, rozumiemy, bardzo dziękujemy za to pytanie. To też jest kwestia, która jest bardzo często podnoszona.
Tak, to prawda, to jest problem w relacjach polsko-ukraińskich. My tego oczywiście nie krujemy. Zawsze, niezależnie od tego, kto był tam przywódcą po Janukowiczu, tłumaczyliśmy kolejnym prezydentom, że z banderą i z tą nacjonalistyczną praktyką do Europy nigdy nie wejdziecie. Natomiast no, mamy w tej chwili określoną sytuację. Ja myślę także, że Ukraińcy na siłę w swojej krótkiej historii kraju poszukiwali jakichś bohaterów. I ci w sytuacji, kiedy patrzy się na jedną część ich życiorysu, tą walki z Rosją, wydawali im się właściwi. Ale w wyniku tej wojny, moim zdaniem, Ukraińcy będą już mieli armię zupełnie innych bohaterów. Zupełnie innych bohaterów. W związku z tym, moim zdaniem, w sposób naturalny kult Bandery i tamtych lat wygaśnie. Mam nadzieję, że działania obydwu rządów, prezydentów doprowadzą do tego, że będzie możliwość tego, co my chcemy. Zorganizowania cmentarzy, pochówku, oddawania czci Polakom tam pomordowanym i że w ten sposób zamkniemy ten wspólny rozdział historii. No co tu się dużo oszukiwać, niezbyt budujący dla Ukrainy i dla nas, no niesłychanie drażliwy.
Tu postawimy przecinek, panie doktorze. Kończymy program radiowo-telewizyjny, natomiast zapraszamy wszystkich do Radia Maryja na godzinę 21.30, gdzie kontynuować będziemy naszą rozmowę. Przypomnę temat: sytuacja gospodarcza Polski i Unii Europejskiej w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym, a naszym gościem w studio jest i będzie pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista i europoseł. Bóg zapłaci
bardzo
za tę część.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Chcę tylko powiedzieć, że ponieważ tu nie dotykaliśmy w ogóle tych wątków, powiedziałem troszeczkę o sytuacji gospodarczej, a nie dotykaliśmy tych wątków budżetowych. One są także niesłychanie ważne, bo tym się różnimy od naszych poprzedników, że właśnie doprowadziliśmy do zdrowia finanse publiczne i dlatego jest nas stać na wszelkie programy społeczne i wielkie finansowanie wielkich inwestycji ze środków wypracowanych przez Polaków. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy rządami PO-PSL i rządami Prawa i Sprawiedliwości.
I o tym też sobie powiemy w programie radiowym, na który gorąco i serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.